Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję księdzu Danielowi za zaproszenie, chociaż postawił mnie bardzo przed trudnym zadaniem, gdyż podsumować 2 tygodnie to nie jest takie proste, tym bardziej, że tematy są bardzo, bardzo, bardzo obszerne, ale i bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja wszystkiego tutaj nie poruszę, ale chciałbym się skupić tylko na tych najistotniejszych treściach, które może też nie zawsze wypływają z tych rozważań, które macie w swoich podręcznikach, a które, o których może często zapominamy w naszym życiu, a które są bardzo istotne i ważne, odnoszące się do tych tematów, które poruszam, do 8 przykazania Bożego, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, oraz do 9, nie pożądaj żony bliźniego swego. To są naprawdę szerokie tematy. Zazwyczaj jak mnie proszą o konferencję do przyjaciół oblubieńca, no to mówią do pół godziny, bo taka jest z tego co wiem zasada, że konferencja maksymalnie pół godziny. W międzyczasie jak będę głosił konferencję, to się módlcie, żebym się wyrobił w te pół godziny. Ale też i z uwagą starajcie się słuchać to, co chciałbym wam przekazać. Jak się wyrobię w te pół godziny, to znaczy, że wasze modlitwy zostaną wysłuchane, a to też będzie świadczyło o tym, że modlicie się z dużą, głęboką wiarą. To wszystko od was zależy. Moi kochani, jeśli chodzi o 8 przykazanie, o grzechy przeciwko, o grzechach języka, to właśnie w większości będę skupiał się na tym, jak dużo jest tych grzechów języka. Nawet sobie czasami nie uświadamiamy, że wypowiadamy. Natomiast pod koniec trochę takich drobnych wskazówek, jak walczyć z tymi grzechami. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy: powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Zauważmy, moi kochani, dar języka jest bardzo wielkim darem, którym Pan Bóg nas obdarzył. Bardzo wielkim darem. Do tego stopnia wielkim, że na podstawie tych słów, które wypowiadamy, będziemy zdawać sprawę na sądzie Bożym. Dlatego ważne jest to, aby ten dar języka wykorzystywać tylko w dobrym, żeby ten język nie służył złemu, ale żeby służył tylko dobremu. Bo to będzie decydowało o tym, czy będę na sądzie Bożym uniewinniony i wpuszczony do Królestwa Niebieskiego, do tej wiecznej szczęśliwości, czy przez ten mój język, którego nie poskromiłem, będę potępiony i będę żył na wieki bez obecności Pana Boga. Ważne słowa, pamiętajmy, że z naszych słów będziemy zdawać sprawę przed Panem Bogiem. Dlatego nie zmarnujmy tego daru języka, wykorzystujmy go tylko ku dobremu. A niestety nasz język jest narzędziem często przez nas nieposkromionym. Jak czytamy w tym tekście, który jest też w waszym podręczniku z listu świętego Jakuba, do czego porównuje język. Nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala, tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Z jego pomocą wielbimy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi, którzy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi, mówi, pisze święty Jakub. Nie może być tak, że z naszego języka, że nasz język służy i dobremu, i złemu. Nie. To jest dar Boży, który jest samym dobrem, a zatem ten dar mamy wykorzystywać tylko ku dobru. Tylko ku dobru. Święty Jan Maria Wianney w jednym ze swoich kazań o grzechach języka tak powiedział. Większym grzechem jest, gdy ktoś obmawia przełożonych, niż gdy oczernia ludzi prywatnych. Większym grzechem jest obmawiać ojca, matkę, żonę, męża, braci, siostry i w ogóle krewnych, niż całkiem obce osoby. Źle mówić o sługach Kościoła, o osobach duchownych jest grzechem o wiele większym, bo wynikają stąd szkody dla wiary, gdyż uwłacza się w ten sposób samemu charakterowi kapłańskiemu. I dlatego mówi Duch Święty do proroka, kto się was dotknie, dotknie się źrenicy oka mego. A więc wzgardę wyrządzoną swoim sługom Bóg stawia na równi z osobistą zniewagą. Także Pan Jezus uczy, kto wami gardzi, mną gardzi. Nie zadawajcie się zatem z ludźmi, którzy źle mówią o swoich duszpasterzach. To jest takie ogólne sformułowanie, byśmy zważali, o kim mówimy w naszych środowiskach. Bo większą karę, większy ciężar grzechu ponosimy wtedy, kiedy mówimy o naszych bliskich, o naszych znajomych, przyjaciołach, o osobach duchownych, o osobach publicznych, niż byśmy mówili o kimś takim prywatnym, nikomu nieznanym. A zatem ważne jest, o kim mówimy, ale też i ważne jest, co o danym człowieku mówimy. Jednym z najpoważniejszych grzechów języka jest potwarz, czyli oszczerstwo, które nazywamy również oczernianiem. Jest to przypisanie bliźniemu błędów, których tenże nie popełnił. Sam Pan Jezus wielokrotnie był oczerniany. Mówili, że mocą szatana wypędza złe duchy, że jest żarłokiem, pijakiem, że jest kłamcą, bluźniercą, że podburza lud i tak dalej. A w Księdze Mądrości Syracha czytamy: uderzenie rózgi wywołuje siniec, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Zatem oszczerca popełnia naraz dwa grzechy, bo po pierwsze kłamie, bo wypowiada kłamstwo, a po drugie niszczy dobre imię bliźniego, niszczy dobrą sławę bliźniego. I zauważmy, jak potężnym, wielkim grzechem jest oszczerstwo. Sobie tego nie wyobrażamy. Jeżeli o kimś mówimy źle i to zło jest kłamstwem na dodatek, to tak, jakbyśmy komuś łamali kości. To tak, jakbyśmy zabijali wręcz językiem. Zatem unikajmy jakiegokolwiek oszczerstwa. Naprawdę to jest najcięższy, największy grzech języka. Oszczerstwo. Oszczerstwo popada także pod piąte przykazanie dekalogu: nie zabijaj, bo słowem można zranić, a nawet zabić człowieka. Zatem zauważmy, że tylko przy tym jednym grzechu ile łamiemy zasad, ile przykrości, ile razy obrażamy Pana Boga, oddalamy się od Niego. Poprzez tylko jeden grzech języka, oszczerstwo. A mamy jeszcze więcej tych grzechów. Pod grzechy języka także podciągamy podejrzliwości i osądy. Zachodzi im ten grzech wtedy, kiedy bez żadnej rozumnej przyczyny myślimy źle lub mówimy o kimś źle, o bliźnim naszym. Bez żadnej jakiejś przyczyny, po prostu dla samego mówienia, tylko dlatego, że myślimy o kimś tak, a nie inaczej. Bez podstaw żadnych. Po prostu nasze widzimisię. przed pochopnymi osądami przestrzegał nasz Pan Jezus. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. I mówi dalej, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Znamy też również scenę z kobietą cudzołożną i słowo Jezusa. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I z pewnością nie jeden z tych, którzy tam trzymali kamień, miał większy grzech od tej kobiety cudzołożnej. A zatem bardziej uderzajmy się w swoje piersi, żałując za swoje grzechy, a nie wytykając innych, nie oceniając, nie osądzając innych. Ile razy my osądzamy bliźniego? Święty Anzel mówił, że lepiej jest pomylić się, sądząc dobrze o złych, niż sądzić źle o dobrych. Najlepiej w ogóle nie sądzić. Najlepiej w ogóle nie sądzić. Ale lepiej, jeżeli pomyślimy dobrze o złych, niż byśmy myśleli źle o tych dobrych. Osądzając bliźniego, przyjmujemy rolę samego Boga. My stawiamy siebie w roli Boga. I to jest to duże niebezpieczeństwo w tym grzechu osądzania, oceniania naszych bliźnich. Zazwyczaj tak jest, że im więcej komuś wytykamy błędy, tym więcej my w sobie mamy jakieś problemy. To my jesteśmy obarczeni jakimiś takimi grzechami, z którymi sobie nie radzimy. Dlatego chcąc się w jakiś sposób usprawiedliwić, wybielić, to zwracamy uwagę na zło innych. I to jest niewłaściwa postawa, której powinniśmy się wystrzegać. Osądy więc są świadectwem tak naprawdę o nas samych. Czym częściej osądzamy, oceniamy, tym mówimy o sobie, że nie radzimy sobie z moimi wadami, grzechami, słabościami. Stąd zostawmy wszelkie sądy sprawiedliwemu Bogu. Kolejnym niezwykle powszechnym grzechem jest obmowa, plotkarstwo. Plotka to jest taki sposób przekazywania komuś informacji o osobie postronnej, który nie prowadzi do rozwiązania jej problemu. Wyjawia się przy tym bez powodu błędy innych. Mogą to być więc rzeczy prawdziwe, ale niepotrzebnie rozpowszechniane. No bo w jakim celu? Tylko to sprawia, że niszczymy drugiego człowieka. Obmowa, plotka jest więc głęboką niesprawiedliwością i brakiem mojej miłości względem bliźniego. Jeżeli plotkuję, to we mnie jest brak miłości bliźniego, moi drodzy. Każdy ma prawo do dobrego imienia i my powinniśmy o to się zatroszczyć, by w naszym towarzystwie nie plotkowano. Mamy dbać o dobre imię każdego, nawet największego łajdaka, przepraszam za wyrażenie. Ale my jako chrześcijanie mamy dbać o dobre imię każdego człowieka, a nie być tymi, którzy przyczyniają się do plotkowania, do pokazywania negatywnych postaw naszych bliźnich. A więc każdy ma prawo do dobrego imienia, a wyjawienie, upublicznianie ich wad nic dobrego nie przynosi ani tej osobie, ani wspólnocie Kościoła. A więc też obmowa jest łamaniem 7 przykazania nie kradnij, bo poprzez plotkę, poprzez obmowę okradamy bliźniego z dobrego imienia, któremu się należy. A zatem nie okradajmy naszych bliźnich poprzez plotki z dobrego imienia. Innym rodzajem obmowy jest donosicielstwo. Grzech ten polega na tym, że donosimy komuś, co o nim ludzie mówią, chcąc może się w jakiś sposób przypodobać temu komuś. Donosimy temu komuś, że o tobie mówią to i tamto. Ale święty Tomasz z Akwinu pisze, że donosicielstwo jest większym grzechem niż obmowa, ponieważ przez nie niszczymy nie tylko cześć tego bliźniego, ale także zgodę i miłość bliźniego wśród ludzi, bo to już prowadzi do rozłamu we wspólnocie. Donosicielstwo prowadzi do rozłamu. Bo dany człowiek, który słyszy o sobie takie rzeczy, że inni o nim mówią to i tamto, nagle zraża się do odpowiednich, do danych ludzi, zraża się do konkretnej wspólnoty. Już to prowadzi do rozłamu. Ale też teraz to jest takie na topie, takie donosicielstwo, chcąc właśnie też rozbić pewną jedność, która się tworzy, która gromadzi się w dobre imię. To jest to, co teraz są obostrzenia, tak? I słyszy się o donosicielstwie, że dzwonią na policję, mówią, że w kościele jest ponad limit osób. A ku czemu to ma służyć? Jeżeli ty się boisz przyjść do kościoła, bo możesz się zarazić, to nie zabraniaj innym. Nie zabraniaj innym. Nie ty jesteś tym, który będzie mówił, ile osób ma się gromadzić w kościele, a nie. Nie ty będziesz tym prawowitym, który będzie przestrzegał litery prawa akurat w danym momencie. Nie. Jeżeli ktoś chce przyjść do kościoła i się modlić, to ma taki obowiązek, ma takie prawo. I nikt nie może tego prawa zmienić. Nikt nie może donosić tylko dlatego, żeby rozbić jedność w kościele. Żeby zmniejszyć liczbę osób w kościele. To jest zło po prostu. Bo nie można powiedzieć, że grzech jest dobry. Po prostu to jest zło, bo grzech jest złem. Donosicielstwo jest złem. Musimy to nazwać po imieniu. Kolejnym grzechem jest obelga. To jest publiczne odebranie czci należnej danej osobie w jego obecności. Przy obmowie wyjawiamy błędy bliźniego bez jego obecności, czyli za plecami, a obelga wyjawiamy w jego obecności. Pan Jezus był narażony na obelgi, zwłaszcza podczas drogi krzyżowej, ale nie tylko. Wcześniej też zarzucano mu, że mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. Mówiono o nim, że jest jakiś opętany. To były właśnie obelgi rzucane na Pana Jezusa. Prosto jemu w twarz. Rodzajem obelgi też jest wyszydzanie. Polega ono na tym, że staramy się kogoś ośmieszyć, przed drugimi zawstydzić lub podać w podejrzenie. Te grzechy powodują w osobie wydrwionej taki wstręt, złość, uprzedzenie, brak zaufania. Ale czy obelgą nie jest taka sytuacja, kiedy kapłana w sutannie wyzywa się na chodniku od pedofila czy od pedała? Tak, moi drodzy, się niestety zdarza. To jest właśnie obelga. Bo usłyszeliśmy, że jakiś kapłan upadł w danym grzechu, w danej materii. To od razu wszyscy czarni, wszyscy noszący sutannę, to pedofile i pedały. No to jest właśnie obelga. Przed tym mamy się chronić. A często to my też również dorzucamy do ognia. My, ludzie Kościoła. Sam się czasami biję w piersi. Kiedy spotykam się nawet w gronie kapłańskim i słyszę, że mówiono źle o jakimś księdzu, a ja nie zareagowałem. I to też mi sumienie wyrzuca. To jest moje zaniedbanie. To jest moje zaniedbanie, że nie walczyłem w danym momencie z grzechem, z wadą języka. My musimy być tymi, którzy nie rzucają kamieniami, ale którzy bronią. Mimo wszystko, jeżeli nie stać nas na obronę, to módlmy się w intencji tych, którzy upadają, tych, którzy grzeszą. Grzechem jest również słuchanie z upodobaniem mów naruszających cześć bliźniego. Nawet słuchanie takich plotek, oszczerstw i tak dalej, to też jest grzechem. Święty Bernard naucza. Nie chcę, mówi tak, nie chcę rozstrzygać, kto jest karygodniejszym. Czy ten, kto złymi słowy narusza sławę bliźniego, czy ten, który takie mowy słucha. I wiem tylko jedno, że pierwszy ma czarta na języku, drugi ma w uchu. Język jest jeden, a uszy mamy dwa. A zatem ten czart jest podwójny. Jeżeli słuchamy tych różnych plotek, oszczerstw i tak dalej, obelg i nie reagujemy, to już mamy podwójnego czarta w naszym ciele. A zatem brońmy się przed tym, żeby także nie słuchać tego. Święty Ignacy powiedział, nie mając chętnych słuchaczy, nie mówilibyśmy o cudzych błędach. Wtedy my byśmy nie wypowiadali tych, nie popełniali tych grzechów języka, gdybyśmy nie mieli słuchaczy. Dlatego też nie wolno być takim słuchaczem. A jeżeli się zdarzy sytuacja, że ktoś ciekawy zacznie nas namawiać, żebyśmy coś powiedzieli, usłyszałeś o tym czy o tamtym, to mamy zbyć takiego człowieka, ale nie dawać możliwości do tego, żeby ten ktoś miał posłuch w złym. Wielkim złem też jest zdrada powierzonej tajemnicy. To również jest grzech języka. Zdrada powierzonej tajemnicy. To rodzi nieufność, zawiść, a nawet nienawiść. Rozbija przyjaźń. W Księdze Mądrości Syracha czytamy, kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny. A jeśli byś zdradził jego tajemnicę, nawet nie usiłuj biec za nim. Jak bowiem człowiek stracił tego, kto mu umarł, tak straciłeś swojego przyjaciela. Poprzez zdradę tajemnicy, tak jakbyśmy zabijali przyjaźń. Poprzez zdradę tajemnicy przyjaciół. Zabijamy przyjaźń. A zatem też pamiętajmy o tym. Wszystkie te wady wypływają one z nadmiernego gadulstwa. Czasami właśnie gadamy i gadamy. I nawet nie mamy świadomości, ile grzechów w danym momencie popełniliśmy poprzez to, co wypowiadamy. Nie mamy tej świadomości. Zatem większym skarbem jest cisza. Mówią, że mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. Zatem może więcej mamy milczeć. Także grzechy krytykanstwa. Często krytykujemy innych. To podlega pod grzechy języka. Już będę skracał, bo jeszcze musimy omówić kolejne przykazanie. A już dość długo mówię. Kłamstwa popełnia ten, kto mówi nieprawdę, by drugich w błąd wprowadzić. A więc, by zaistniało kłamstwo, musi być intencja powiedzenia nieprawdy. Zatem starajmy się unikać tego grzechu kłamstwa. Nie wprowadzajmy innych w błąd, bo wtedy i my popełniamy grzech, ale także inni zaczynają żyć w kłamstwie. A my mamy dbać o to, aby nasi bliźni żyli w prawdzie. Zatem dbajmy o to życie w prawdzie. Kolejnym grzechem także jest obłuda. Jest to udawanie, które polega na tym, że człowiek przez piękne słowo lub czyn stara się ukryć przed drugim swoje złe zamiary. Być obłudnym to w oczy ładnie, pięknie, a za plecami mówimy, co tak naprawdę myślimy o danym człowieku. Także pochlebstwa są tym grzechem języka. Polega to na tym, że chwalimy kogoś w oczy ponad miarę, wbrew własnemu przekonaniu, że wiadomo, że tak nie jest. Ale wychwalamy, och i jak, jaki ty jesteś piękny mówcą i tak dalej. Jak ty pięknie śpiewasz, chociaż średnio śpiewa, ale żeby się przypodobać, to pochlebstwa. To też jest grzech języka. Krzywoprzysięstwo, kłótnie, to też są grzechy języka. Już o tym nie będę mówił, na tym się nie będę zatrzymywał. Jeszcze chciałbym się zatrzymać to, o czym porusza wasz podręcznik, to przekleństwa i wulgaryzmy. Często nie rozumiem ludzi, którzy spowiadają się na przykład przeklinałem. Co to znaczy przeklinać? Co to znaczy przeklinać? My mamy nazywać grzechy konkretnie po imieniu. Przeklinanie ma dwa rozumienia. Przeklinać to rzucać na kogoś przekleństwo, idź do diabła i tak dalej. To jest przekleństwo. Albo niech cię piorun trzaśnie, albo żeby cię choroba dotknęła, jakieś nieszczęście. To jest przekleństwo. A mówienie brzydkich słów to jest wypowiadanie wulgaryzmów. Wypowiadam wulgaryzmy, więc jeżeli się spowiadamy, to nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie tak ogólnikowo przeklinałem. Ksiądz może to opacznie zrozumieć. Przekląć kogoś jest o wiele cięższym grzechem niż wypowiadanie wulgarnych słów. Chociaż i to jest grzechem ciężkim, ale cięższym moralnie jest właśnie rzucanie tych przekleństw na innych. Często ten, kto rzuca przekleństwo na innych, to nie tylko otwiera drogę szatanowi temu, na kogo się rzuciło przekleństwo, ale i sam otwiera się na działanie szatana. Niestety, egzorcyści na to zwracają uwagę, że często kiedy przeklinamy, to ci, którzy przeklinają, również mogą stać się opętani albo w jakiś sposób zniewoleni. A zatem unikajmy tego, broń Boże, tego nie czyńmy. Teraz, jak walczyć z grzechami języka? Pierwszym środkiem jest unikanie gadatliwości i ostrożność w mowie. Święty Antoni pisał, że milczenie jest śmiercią grzechów. Piękne. Milczenie jest śmiercią grzechów. Jeżeli milczymy, to grzechy umierają. Zatem jest to zachęta do tego milczenia, o tym, o czym wcześniej mówiłem. Nie bez przyczyny w zakonach wprowadza się tak zwane silencium sacrum. Święty Grzegorz Wielki pisał, że kto nauczył się porządnie milczeć, potrafi rozsądnie mówić. Potrafi mądrze i rozsądnie mówić. A zatem najpierw nauczmy się milczenia, bo kiedy się tego nauczymy, to te słowa, które będziemy wypowiadać, to one będą wtedy rzeczywiście tylko i wyłącznie złotem, tylko i wyłącznie dobrym. Innym sposobem walki z grzechami języka to umiejętne dobieranie towarzystwa, w którym się obracamy. Właśnie, to też już wcześniej zaznaczałem, że kiedy znajdujemy się w towarzystwie, gdzie jest dużo plotek i tak dalej, uciekajmy od takiego towarzystwa. Albo zwracajmy uwagę, że nie chcemy sobie, nie życzymy sobie tego, żeby w naszym towarzystwie oczerniano, plotkowano i tak dalej. Wybierajmy sobie właściwe towarzystwo, w którym będzie tylko dobra mowa, święta mowa. I błogosławić. Mamy się nauczyć błogosławić nawet tych, którzy nam złorzeczą, nawet naszym wrogom. Mamy im błogosławić. Kiedy byłem w parafii świętego Maksymiliana, stałem się opiekunem grupy męskiej, tak zwanych zasłuchanych w Słowo Boże. I było rozważanie tekstów Pisma Świętego, medytacja i później dzielenie się tym Słowem Bożym. Co to Słowo do mnie się, co mnie porusza w tym Słowie Bożym. I kiedyś właśnie był temat o błogosławieństwie. I było takie wielkie świadectwo dla mnie, jednego z tych mężczyzn, który mówi, że on nauczył się, chociaż pracował nad tym bardzo długo, nauczył się takiej postawy, że kiedy jedzie na przykład samochodem po drodze i ktoś mu nagle wyskoczy, zajedzie drogę, czy zrobi jakieś wykroczenie, to nie złości się, nie złorzeczy temu człowiekowi, ale go błogosławi, modli się za niego. I to jest dla mnie też wyrzutem sumienia. Kiedy mnie coś takiego się przytrafi jadąc samochodem, to nagle sobie właśnie przypominam tego człowieka i biję się wtedy też piersi i mówię: Panie Boże, naucz mnie, abym ja mógł błogosławić, abym zdobył się na to, by błogosławić innych, którzy mnie w jakiś sposób zdenerwowali, poruszyli mnie. Właśnie prośmy o to, byśmy potrafili błogosławić w tych najtrudniejszych momentach naszego życia, w tych ciężkich chwilach, w tych trudnych chwilach, w tych, kiedy nas oczerniają, osądzają, plotkują i tak dalej. My mamy takim ludziom błogosławić. Trudne, ale możliwe. Z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. Zatem uczmy się błogosławić wszystkich. Podejmijmy więc walkę z tymi grzechami języka. Prośmy Boga o łaskę, by nasza mowa była zawsze budująca dla nas i dla innych. W ten sposób podobnimy się do Chrystusa i będziemy o krok od świętości. I kolejne przykazanie. Przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego swego. W waszym podręczniku to jest tak naprawdę ograniczone do relacji. Z racji na to, że pewnie w szóstym przykazaniu była większa treść, bardziej szczegółowa, odnosząca się do tej materii. Natomiast tutaj podręcznik podaje o tym, że relacja, wszelkie relacje są moim obdarowaniem i miejscem obdarowania. I czym jest relacja? relacji możemy nauczyć się, rozważając o Panu Bogu. Pan Bóg jest doskonałą relacją. Bóg Trójca Przenajświętsza. Bóg w trzech osobach. Bóg jest zatem relacją między tymi trzema osobami, między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I to jest relacja doskonała. I na tym przede wszystkim mamy budować wszelkie nasze relacje międzyludzkie. Na takiej jedności doskonałej, jaka objawia się w Trójcy Przenajświętszej. Bóg jest zatem w tej relacji takim dobrem, które rozlewa się na ludzi, na nas. Bóg nie pozostawia w tej relacji zamknięty w sobie, ale tę relację wylewa na nas. Nie można w tej relacji zatrzymać. Można by tak powiedzieć, że w tym Pan Bóg jest bezsilny. Nie może zatrzymać tej relacji pełnej miłości. Ona się wylewa z Niego. Dlatego stwarza człowieka. Ale człowieka stworzył jako wolnego i człowiek przez nieposłuszeństwo odwrócił się od tej relacji Pana Boga, zamknął się na tej relacji, ale to nie zmieniło relacji Pana Boga. Relacja Pana Boga nadal jest taka otwarta, doskonała, wylewająca z siebie ogrom miłości i miłosierdzia. I to jest właśnie piękne, że my możemy się zamknąć na te relacje Pana Boga, ale Pan Bóg nigdy nie zamknie się w swojej relacji na nas. On zawsze będzie się na nas wylewał. My możemy na tę łaskę Bożej miłości, nad tę łaskę otworzyć parasol, żeby nas ten deszcz Bożej łaski nie zlał, ale ta łaska ciągle będzie się na nas wylewała. Tylko że my jej nie doświadczymy, bo rozpostarliśmy nad sobą parasol. Natomiast właśnie trwanie w tej relacji Bożej doskonałości to jest poddanie się, to jest zamknięcie tego parasola, odłożenie tego parasola, żeby to spływało na nas, żebyśmy byli przemoknięci tą relacją. Bo dopiero wtedy będziemy mogli budować właściwe relacje z naszymi bliźnimi, z naszymi bliskimi, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. I dlatego, że człowiek odwrócił się od tej relacji, Bóg Ojciec daje swojego Syna Jezusa Chrystusa dla naprawienia tej relacji. Dlatego tylko z Jezusem i tylko w Jezusie możemy wrócić do tej doskonałości, do tej doskonałej relacji z Panem Bogiem. A czego uczy nas Jezus Chrystus? Jezus przede wszystkim jest wierny. To o tej wierności czytaliśmy na podstawie tekstu z Abrahamem, kiedy Pan Bóg wystawia na próbę, ale daje przymierze jemu, że będzie miał potomstwo liczne. I rzeczywiście tak się dokonuje, tak? Pan Bóg nie zmienił tego przymierza, ale był wierny temu przymierzu do samego końca i jest wierny nadal temu przymierzu. Czyli w postawie Jezusa również widzimy, że On jest wierny w swojej nauce, wierny swojej miłości względem wszystkich. Ludzka niewierność nie zmieni wierności Pana Boga. My możemy być niewiernym Panu Bogu, ale Pan Bóg również nie zmieni swojej wierności względem nas. Czyli pierwsza ważna zasada w relacji z bliźnimi to być wiernym. Druga zasada to dać przestrzeń wolności. Szkoda, że tu nie ma ikony przyjaciela oblubieńca, bo tam to jest pięknie pokazane, że obok Jezusa stoi ten przyjaciel, ale między nimi jest przestrzeń. Między nimi jest przestrzeń i to jest to, co daje Jezus. Daje wolność w tej relacji. Tam na tej ikonie nie ma, że Pan Jezus przyciska do siebie tego przyjaciela, ale daje mu przestrzeń. Jest ta łączność, ale w tej łączności jest jakaś przestrzeń. Dlatego nawet w małżeństwie powinna być ta przestrzeń. Kiedy nie ma tej przestrzeni, wtedy rodzi się zazdrość, wtedy rodzą się podejrzenia. bo współmałżonek czy współmałżonka mogą zdradzać, mieć inne jakieś relacje i tak dalej. Bo zaciskamy jakieś pętle w tych relacjach. A żeby relacja była zdrowa, Boża, to w tej relacji musi być wolność. Oczywiście nie możemy, wolność też ma swoje granice. To nie jest nie wiadomo jaka przestrzeń. Wolność ma swoje granice, owszem. I tej granicy nie możemy przekroczyć, zwłaszcza w relacji małżeńskiej. Ale musi być ta przestrzeń. Musi być ta przestrzeń. Nie możemy zniewolić drugiego człowieka swoją postawą. Musimy dać jej trochę przestrzeni, zdrowej przestrzeni. I tego uczy nas Jezus Chrystus w tych relacjach. Także uczy przebaczenia. Zdrowa relacja to relacja, która zdobywa się na przebaczenie. Mimo tego, że ktoś nam zawinił, ktoś nam podstawił nogę, to my zdobywamy się na przebaczenie. Bo to jest ta nasza troska o jedność. Bo człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek nie zbawia się w jedności, nie zbawia się w samotności. Człowiek zbawia się we wspólnocie. I każdy, nawet ten trudny bliźni, jest mi potrzebny, abym ja mógł się zbawić z nim, z tym trudnym bliźnim. Dlatego mamy zdobywać się na przebaczenie. I także Jezus uczy nas hojnego obdarowywania, czyli mieć radość z dzielenia się sobą. Mieć radość z dzielenia się sobą. To jest ta zdrowa relacja. Ja chętnie dzielę się swoim czasem, chętnie dzielę się swoim talentem, tym, co posiadam, swoimi możliwościami, swoimi zdolnościami i tak dalej. Dzielę się z innymi dla budowania tej zdrowej, właściwej relacji. Aby nie była to relacja pożądliwa, ale byłaby to Boża relacja, zdrowa relacja, pełna miłości Bożej. I w tych waszych rozważaniach, w waszym podręczniku są ukazane właśnie dwie drogi. Droga prowadząca do życia, droga prowadząca do zagłady. Jeden fragment, modlitwa faryzeusza i celnika. Faryzeusz oczywiście jest symbolem tej drogi ku zagładzie. I zauważmy, jaka postawa jest w tej relacji faryzeusza względem bliźnich. Po pierwsze, gardzi bliźnimi, gardzi ludźmi. Nie jestem taki jak ci zdziercy, cudzołożnicy i tak dalej, albo jak i ten celnik. Oni są byle jacy, oni są fe. Tak, gardzę nimi. Ja to jestem ktoś. A zatem brońmy się przed pogardą względem naszych bliźnich. Także faryzeusz widzi zło u innych, bo oni takie zło popełniają, to i to, i robią to i tamto. A ja jestem doskonały. Czyli też nie zwracajmy uwagi na zło, a bardziej wydobywajmy dobro z naszych bliźnich, a nie skupiajmy się na tym, co złego dany człowiek uczynił. I porównuje się do innych. Właśnie ja nie jestem taki jak. Ja nie jestem taki jak. Porównywanie się jest czymś złym. Nie możemy się porównać, no bo każdy człowiek, każda istota ludzka jest odrębna, jest inna. Nie ma takiego samego człowieka jak ja. Nie ma na świecie takiego samego człowieka jak ja. Każdy stworzony przez Pana Boga jest zupełnie inny niż ja. Zatem to jest chore, żebyśmy się porównywali do kogokolwiek. Możemy się porównywać do pewnych cech danego człowieka, ale tylko porównywać się do tych dobrych, a nie skupiać się na złych cechach innych, żeby tylko siebie wybielać. Mamy porównywać się do tych dobrych, do tych, którzy powinni być naszymi autorytetami, abyśmy mogli właśnie zdobywać się na te szczyty naszych osiągnięć, żeby dorównywać właśnie do tych dobrych. To w taki sposób tak, ale porównujemy się tylko do cech dobrych danych osób, ale nie porównujmy się nigdy do człowieka. Natomiast postawa celnika. Postawa celnika to jest postawa prawdy o sobie. Gdy porównamy te dwie postawy faryzeusza i celnika, to możemy powiedzieć, że to jest taka zasada wskazującego palca. Faryzeusz pokazuje na innych, ale nie widzi, że przynajmniej ja, jak pokazuję palcem, to widzę, trzy palce są skierowane do mnie. I to jest ta zasada. A celnik, on widzi tylko te trzy palce w swojej modlitwie i mówi: Panie, miej litość nade mną, grzesznikiem. Nie zwraca uwagi na ten palec wystający, bo inni są tacy. Nie, to ja jestem. Dlatego, kiedy wyciągamy palec, mówiąc, wskazując na kogoś, albo ten to jest taki, a ten to jest taki, a ty jesteś taki, to zauważmy, że trzy palce są skierowane do mnie. Jeżeli ja coś widzę złego w tym człowieku, to on mi w takim razie coś wyrzuca. Ja mam ze sobą problem i ja ten problem muszę przepracować, tak jak celnik przepracował, stając w prawdzie przed Bogiem. Jestem człowiekiem grzesznym, niestety, i muszę coś z tym zrobić i muszę się oddać Panu Bogu, aby On z tego mego grzechu mnie uzdrowił, uleczył, wyciągnął. Dalej widzimy postawy Jakuba i Jana. Tam jest pożądanie wielkości, zaszczytów, co niszczy relacje wśród apostołów. Od razu apostołowie zarzucali, że dlaczego oni taką postawę przyjmują. Tak nie można przecież. Nie? I to burzy relacje. Kiedy my pragniemy dla siebie jakichś zaszczytów, często właśnie tak jest w modlitwie. Modlimy się o coś dla siebie, a zapominamy o tych, którzy są wokół nas. Im się też coś od Pana Boga należy. Zatem w naszych modlitwach nie tylko skupiajmy się na sobie, ale na naszych bliźnich. A Jezus Chrystus to pokazuje w tej relacji, pokazuje na służbę, że jeżeli chcecie być rzeczywiście wielkimi, to bądźcie sługami. Służcie innym. Bądźcie ostatnimi. Na tym będzie polegała wasza wielkość. Że staniecie na końcu tej całej kolejki. Bo wtedy inni zrozumieją, że bez was ta dana wspólnota nie byłaby taka idealna. Wy jesteście również potrzebni, tak? Poprzez waszą służbę. I to jest wielkość człowieka. Kiedy potrafi stanąć na końcu, kiedy potrafi usłużyć bliźnim. I przede wszystkim w relacjach naszych międzyludzkich mamy dzielić się Jezusem Chrystusem. Mamy dzielić się Jezusem. Dlatego nie wstydźmy się w naszych rozmowach mówienie o Panu Jezusie, mówienie o mojej wierze, o religii, o Kościele. Oczywiście w tym dobrym znaczeniu. Jak wielkie rzeczy daje mi ta moja obecność w tej wspólnocie Kościoła, we wspólnocie przyjaciół oblubieńca, w tej mojej relacji względem Pana Boga, w moich modlitwach i tak dalej. To mi dużo daje. Dzielić się Jezusem Chrystusem, tym, co On mi daje, co On mi sprawia w moim życiu, czego dokonuje. Móc dzielić się Jezusem z innymi. Po to, żeby inni mogli również doświadczyć Jego obecności, Jego uzdrawiającego dotyku, uzdrawiającej mocy, przemieniającej serce i duszę człowieka. A zatem dzielmy się Jezusem, a wtedy wszelkie relacje będą właśnie Boże, czego z całego serca nam wszystkim życzę. Amen. Już nie będę przedłużał. Kończę i tak już za długo mówiłem. Wyszło chyba 40 minut. Przepraszam. I nie, oczywiście, to nie świadczy o tym, że macie słabą wiarę. To tylko taki żart był na początku. Nie. To, że wytrzymaliście tyle, to świadczy o tym, że jesteście mocni wiarą i właśnie tą wiarą się dzielcie ze wszystkimi, których napotkacie na drodze waszego życia. Dzięki, szczęść Boże.